Moi kochani, dzisiejszy temat nauczania, a gdzie wdzięczność dziewięciu? I zanim przeczytam, podzielę się Słowem Bożym, którego tekst i treść znacie na pewno doskonale. Chciałbym, abyśmy się pomodlili o to, aby każde słowo, które jest tam zapisane, każde słowo żywe, bo Bóg jest żywy i Jego słowo jest żywe, przemawiało do nas, ażebyśmy nic nie utracili, a czerpali jak najwięcej do siebie. Pochylmy nasze głowy. Panie Boże, dziś już śpiewaliśmy: otwórz nasze oczy, otwórz nasze uszy. Ja się modlę, Panie, abyś otworzył nasze uszy, oczy duchowe, nasze serce, aby dochodziło do najgłębszych pokładów naszego wnętrza, Panie, Twoje słowo, które jest wiecznie żywe, które jest wiecznie aktualne, i aby ono wykonywało swoją pracę, swoje dzieło. Abyśmy, Panie, byli wykonawcami, a nie tylko słuchaczami Słowa Bożego. O to się modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ewangelia Łukasza, rozdział 17, wersety od 11 do 19. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. My kochani, zauważmy na początku, gdzie ta historia miała miejsce. Rzecz działa się pomiędzy Samarią i Galileą w drodze Jezusa do Jerozolimy. Z jednej strony Galilea, w której krainie Jezus Chrystus żył i dorastał. Z drugiej strony była Samaria, kraina zamieszkana przez ludzi, którzy byli takimi religijnymi mieszańcami, których sprowadził do tej krainy ich król Asyrii. Żydzi uważali Samarytan za takich religijnych odstępców, patrzyli na nich wręcz z pogardą, nie zadawali się z nimi. Samarytanie natomiast też nie byli im dłużni, więc ta taka obopólna niechęć była z dwóch stron. Mówiąc delikatnie, nie darzyli się sympatią. I oto Jezus zmierzał do Jerozolimy, a Jerozolima dla Żydów była miastem najważniejszym, miastem nazywanym przez nich Boga naszego, Domem Bożym. W psalmie 48 możemy właśnie przeczytać to określenie: miasto Boga naszego. Natomiast dla Samarytan Jerozolima była symbolem pychy i takiej religijnej zarozumiałości. Samarytanie mieli swoje miejsca kultu, gdzie według tylko nich przebywał Bóg. I w takim oto nieprzyjaznym miejscu znajduje się nasz Pan Jezus Chrystus i przychodzi, zbliża się do wioski, której nazwy nawet nie znamy. Prawdopodobnie nie miało to najmniejszego znaczenia. I naprzeciw niego wychodzi grupa 10 ludzi, żałosnych ludzi, którzy budzili w ludziach, innych ludziach strach, odrazę, a dla innych byli jeszcze obiektem drwin i pogardy. Trędowaci. Zapewne każdy z nas słyszał i czytał gdzieś, jak straszliwa jest ta choroba, zaraźliwa choroba skóry, gdzie tak naprawdę człowiek po pewnym czasie, oprócz tego, że wydaje nieprzyjemny zapach, rozpada się. Ale nie o tym będziemy mówić. Jeśli ktoś chce zgłębić tą wiedzę, zapraszam do lektury trzeciej Mojżeszowej, a zwłaszcza 13 rozdziału, tam jest to szerzej opisane. Tak więc sytuacja tych 10 była tragiczna. Budzili w ludziach skrajne emocje. W czasach Jezusa trędowaci musieli się wyróżniać swoimi szatami. Te szaty musiały być rozdarte, włosy miały być w ogromnym nieładzie. Idąc, gdziekolwiek się znajdowali, musieli krzyczeć, wykrzykiwać na głos: nieczysty, nieczysty, jestem nieczysty. Ewentualnie mieli przyczepioną taką tabliczkę właśnie o tej treści. Mieszkali w miejscach odosobnionych, odludnionych, a często miejscem ich zamieszkania były wysypiska śmieci, gdzie to było ich jedynym źródłem pożywienia. Ból i cierpienie fizyczne, samotność, odrzucenie i pogarda wśród ludzi. Właśnie taką grupę ludzi opisuje ewangelista Łukasz. Grupa ta w jakiś cudowny sposób dowiedziała się o dobrej nowinie, że jest ktoś, kto się ich nie boi, że jest ktoś, kto się nimi nie brzydzi. Jest ktoś, kto może im pomóc. Dowiedzieli się o Panu Jezusie, Jego miłosierdziu, Jego miłości, o Jego mocy, o Jego uzdrawianiu. Wyobraźmy sobie, jak wielka nadzieja musiała się zrodzić w ich sercu, że oto ich życie może się zmienić, że mogą wrócić do bliskich, do życia, do pracy. Że Jezus może ich oczyścić. Ale jak podejść do Pana, gdzie tak naprawdę wokół Jezusa Chrystusa dniem i nocą kłębili się wiecznie ludzie? Jak mieli podejść? Co mieli zrobić? Więc stanęli i z daleka wołali: Mistrzu, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. W swoim bólu, cierpieniu, odrzuceniu. Czy nie jest to nam znane odczucie? Stali i wołali: Jezu, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Kochani, weźmy sobie do serca ich postawę w naszych codziennych zmaganiach. Może nie tak trudnych, nie tak traumatycznych, jak byli ci trędowaci, ale mamy czasami takie dni, że już nam się nic nie chce, nie mamy siły, że wszystko jest nie takie, że kompletnie nie rozumiemy, co się wokoło nas dzieje. To powiem ci, bracie i siostro, bez względu na wszystko, że po ludzku możemy czegoś nie rozumieć, że wszystko wydaje się beznadziejne, jest ktoś, kto może, jeśli do Niego zawołasz, z czystym, pokornym sercem, jest ktoś, kto ci może pomóc. To jest Jezus Chrystus. Miłosierny i łaskawy Pan. Jeśli jesteś pokryty trądem grzechu, Jezus Chrystus ma moc. Jezus Chrystus ma moc, aby Cię oczyścić, bo On ma moc daną Mu na ziemi i na niebie. Tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza 28 rozdziale. A jeśli w jakiś sposób czujesz się niegodny, niegodna do tego, aby zbliżyć się do Pana, zawołaj: Jezu, zmiłuj się nade mną, tak jak tych 10. Jezu, zmiłuj się nade mną. Nie znam przypadku, nie znam historii, aby nasz Pan Jezus Chrystus odwrócił się od takiej osoby. Jezus usłyszał wołanie tych 10 i powiedział: idźcie, pokażcie się kapłanom. Ale to nie było takie: idźcie, odsuńcie się ode mnie, nie chcę was, idźcie sobie gdzieś dalej. Nie. On powiedział: idźcie, pokażcie się kapłanom, bo w prawie mojżeszowym było zapisane, że kapłanom może pokazać się osoba, która jest całkowicie oczyszczona i jest zdrowa. No ale tu dziwne polecenie Jezusa Chrystusa. My, pokryci trądem, brudni, nieczyści, jakże mamy iść, pokazać się kapłanowi? Przypominamy sobie tą przypowieść o miłosiernym Samarytanie, gdzie w rowie leżał pobity mężczyzna, któremu daleko było od tej choroby zakaźnej, a pomimo to przechodzący obok niego kapłan obchodził go, obszedł go szerokim łukiem, aby tylko się z nim nie styknąć, żeby się z nim nie spotkać, aby nie zostać nieczystym. Więc dziwne polecenie Jezusa. Czy to nie jest też tak w naszym życiu, że mamy właśnie taką receptę na życie, na to, kiedy i jak Pan Bóg powinien zadziałać, co powinien zrobić, jak powinien zrobić i że tak naprawdę to już powinien zrobić. Mamy wizję, jaką Bóg powinien się zachować, jak powinien poprowadzić naszą sprawę i ma swój, ale Bóg ma swój plan, ma swój czas, Bóg się nigdy nie spóźnia i wie, czego nam brakuje i wie, jak w naszym życiu postąpić. Tych 10 posłuchało słów Jezusa i poszli do kapłanów, a w drodze zostali oczyszczeni. Kochani, jak wielka wiara, jak wielka ufność była w tych ludziach, w tych 10. Wiara ma zdolność widzenia tego, czego nie widzą nasze naturalne oczy. Hebrajczyków, liście do Hebrajczyków czytamy w 11:1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czy to nie pięknie pasuje do obrazu, do historii tych 10? Kochani, czy jesteśmy ludźmi wiary? Czy polegamy na Słowie Bożym, czy polegamy na tym, co my widzimy, co uważamy? Czy jesteśmy gotowi w pokorze wysłuchać to, co Pan do nas mówi i czego od nas oczekuje i z wiarą wypełnić to, co nam Pan mówi? Kochani, jeśli chcemy doświadczać Bożej pomocy, róbmy to, co Bóg nam każe. Zgłębiajmy, rozważajmy Jego Słowo. Ufajmy Mu zawsze, w każdym czasie. Nawet wtedy, kiedy po ludzku wydaje nam się, że to wszystko jest beznadziejne, nie do zrobienia, nie do załatwienia. Wielu rzeczy nie rozumiemy. I gdy tak szli, zostali oczyszczeni. Skóra się wygładziła, pojawiły się palce, powróciły części twarzy, które tak naprawdę wcześniej mogły odpaść. Co oni wtedy czuli? Co było w ich sercach? Jaka ogromna radość. Jakie przepełnienie tym, że za chwileczkę będą mogli wrócić do rodzin, do bliskich, do domu, do dzieci, do pracy. Ich życie się odmieniło diametralnie, o 180 stopni. Jaki wielki, piękny cud. A pomimo tego, że ich życie tak się odmieniło, tylko jeden z czystym sercem i w pokorze wrócił, padł na twarz i oddał Bogu chwałę. On to dostrzegł, on to widział, on to czuł, co Bóg, Jezus Chrystus dla niego uczynił i oddał Bogu chwałę. Piękna, cudowna, wzruszająca chwila. Jest uzdrowienie, człowiek szczęśliwy, Jezus Chrystus wykonał dzieło. Tu powinna spaść kurtyna. Ludzie powinni bić brawo. Niektórzy przecierać oczy ze wzruszenia. I pójść na obiad. Ale kochani, w tym momencie dzieje się coś bardzo ważnego, bardzo istotnego i pragnieniem moim jest to, abyśmy wszyscy wzięli to do serca. Jezus, widząc uzdrowionego człowieka, mówi: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czyż nikt oprócz tego się nie znalazł, aby oddać Bogu chwałę? Tylko ten cudzoziemiec? W wersecie 16 czytamy, że był to Samarytanin. W związku z tym wniosek jest taki, że najprawdopodobniej tych 9 byli Żydami. I ten rzekomo niedołóg, religijny nieudacznik, zauważa, co się wydarzyło w jego życiu. Oddaje Bogu chwałę. Pada do stóp Jezusa. On. Nie wiemy, gdzie jest tych 9. Może pobiegli już do siebie, do swoich rodzin, ciesząc się z nowego życia, z tego, co Bóg dla niego zrobił. Nie wrócił. Nie wrócili do niego, aby podziękować temu, który ich tak ubłogosławił. Piękne słowo, który ich tak ubłogosławił. Moi kochani, tutaj ci, którzy mnie znają, znają też moje świadectwo mojego życia, ale chciałbym też, ja kiedyś byłem na początku wśród tych 10. W 2000 roku większość z was pamięta o tym. Kasia, żona i córka miały bardzo poważny wypadek. Według lekarzy właściwie miały nie żyć, a w najlepszym wypadku miałyby zostać kalekami do końca życia. Jak ja pamiętam, jak ja wtedy wyłem wręcz, wołałem: Jezu, ja padałem na twarz przed krzyżem, prosząc: uzdrów ich, daj im życie. Panie, nie czyń z nich kaleków, kalekami. Jezus wysłuchał. Dziś Kasia jest tu z nami. Piękna, wspaniała kobieta. Mam dwie córki, które żyją, są już matkami. Nie ma żadnych oznak kalectwa. Wiecie, ale łamie mi się głos. Łamie mi się głos dlatego, że ja byłem wśród tych dziewięciu. W tych dziewięciu ja nie wróciłem do Jezusa. Ja nie oddałem Bogu chwały, ja Mu nie dziękowałem. Poszedłem w świat. Nie będę opowiadał, co ja później robiłem, ale nie oddałem Bogu chwały, nie podziękowałem. Ja wielokrotnie przepraszałem za to Boga, pokutowałem. I dlatego tak chętnie i zawsze i wszędzie jestem w stanie i chcę to robić, głosić chwałę Bożą i dzielić się swoim świadectwem, dzielić się tym, jak Bóg uzdrowił naszą rodzinę. Wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię, mówi na koniec Jezus. Czy my dziś zdajemy sobie sprawę, jak poważnie Bóg traktuje naszą wdzięczność lub jej brak? Przypomnijmy sobie, jeśli podążamy za Jezusem Chrystusem, naszym doskonałym mistrzem, przecież Jezus Chrystus sam wielokrotnie dziękował Bogu. Dziękował Bogu, kiedy karmił 5000 osób, kiedy dziękował 4000 osób. Przypomnijmy sobie słowa, jakie wypowiedział ostatniej wieczerzy, gdzie łamał i dziękował Bogu za chleb. Przypomnijmy sobie też historię o wskrzeszeniu Łazarza, gdzie Jezus Chrystus podziękował Bogu za wysłuchanie Jego modlitwy. Bóg zawsze wysłuchiwał Jezusa Chrystusa modlitwy, ale tam jest też zapisane, że Panie, wiem, że wysłuchujesz mojej modlitwy, ale chciałem, żeby to się zadziało na oczach tych ludzi, abyś odebrał sobie chwałę Bożą. Kochani, Bóg bardzo poważnie podchodzi do naszej wdzięczności i za to, żeby Mu dziękować. W liście do Efezjan, 5 rozdziale, 1-4 czytamy. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. W przeczytanym fragmencie Paweł wymienia grzechy, które nie powinny mieć miejsca wśród świętych, wśród nas. Rozpusta, wszelka nieczystość, chciwość. Zwróćmy uwagę, że z jednej strony na szali są bardzo dużego kalibru grzechy, czyli rozpusta, chciwość, a po drugiej stronie, na drugiej szali jest jedynie dziękczynienie. Wierzący, my wierzący powinniśmy być przesiąknięci taką wdzięcznością. Powinniśmy za wszystko dziękować Panu. W każdej sytuacji, w każdym momencie. W psalmie 51 czytamy, jak król Dawid modli się do Boga i mówi: sercem skruszonym nie wzgardzisz, o Boże. Sercem skruszonym nie wzgardzisz, o Boże. Czy nie dostrzegamy w naszym życiu obfitości łask, Bożych darów? Czy żyjemy z postawą dziękczynienia? Czy może żyjemy z postawą: czego mi brakuje? Czy może widzimy to, czego nie mam, ani inni mają? A nie widzimy tego, co nam Bóg dał? Czy jestem Mu za to wdzięczny? Jeśli nie zwracamy uwagi na to, co Bóg nam daje w życiu, a daje nam bardzo wiele, to do czego biegną nasze myśli? Do tego, do czego, to, czego nam Bóg nie dał. To, co dla ciebie nie ma. Bóg daje nam to, co jest nam potrzebne w życiu. Choć nam się często wydaje, że chciałbym to, chciałbym tamto. Nie. Bóg ma dla ciebie i dla mnie swoją drogę życia. Dziękujmy Mu za to. Dziękujmy Mu od podstaw, od najmniejszych rzeczy. Bo On jest tego godzien. Często wydaje nam się, że jak już osiągniemy pewne rzeczy, nie wiem, dla facetów może fajna fura, dobry rower, czy też zegarek, to już wtedy będę szczęśliwy. Dla pań może piękne nowe buty, może biżuteria. Tak, to jest dobre. Ja nie mówię, że to jest złe, żebyśmy nie mieli dobrych samochodów, czy też nasze kobiety miały pięknych butów, ale żeby to nie były nasze bożki. Żebyśmy dostrzegali to, co Bóg nam daje każdego dnia. Te rzeczy nie dadzą nam radości na dłuższą metę. Nasza wdzięczność za wszystko szybko mija. Szukajmy najpierw Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie nam dodane. Martynko. W listach apostolskich często znajdujemy powtarzające się wezwania do nieustannego dziękczynienia, które wynika z doceniania to, co mamy od Boga i skupienia się na tym, co jest ważne. Przeczytamy na koniec kilka fragmentów ze Słowa Bożego, wezwań i niech Duch Święty zapieczętuje je w naszych sercach, abyśmy byli ludźmi, którzy zawsze we wszystkim dziękują Bogu, którzy doceniają to, co Bóg nam dał, to, co Bóg czyni w naszym życiu dziś i co będzie czynił w przyszłości. List do Filipian 4:4-6. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. List do Kolosan, 3:17. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. I wreszcie list do Filemona, 4. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich. Tu święty Paweł modli się do Filemona. Ja celowo złączyłem te cztery listy. List do Efezjan, list do Filipian, list do Kolosan i właśnie list do Filemona. Są to cztery listy świętego Pawła, tak zwane listy więzienne. Sama nazwa wskazuje, były pisane w więzieniu. W więzieniu, które na pewno w niczym nie przypominają warunków, w których są osadzeni w dniu dzisiejszym skazańcy. Te więzienia wyglądały całkiem inne. A pomimo tego Paweł nakazuje nam, aby radować się, aby być wdzięcznym Bogu, aby modlić się o innych. Mimo tak smutnego i traumatycznego położenia. Na sam koniec piękny list i piękny, wspaniały fragment, który niech będzie puentą dzisiejszego nauczania. Pierwszy list do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie. W niektórych tłumaczeniach jest napisane regularnie się módlcie. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Drogi bracie i siostro, być może często zadajesz sobie pytanie, jaka jest moja droga dla życia? Jaka jest wola Boża dla mojego życia? Co mam, Panie, robić w tym życiu? Ja to pytanie zadawałem sobie bardzo często. Modliłem się i prosiłem Boga o to, aby dał mi odpowiedź. Ja tą odpowiedź uzyskałem i wiem, gdzie i za kim podążam. Ale może dla ciebie, bracie i siostro, jeśli się jeszcze o to nie modliłeś, może właśnie twoją drogą dla życia jest być już od dzisiaj wdzięcznym. Dziękować Bogu za wszystko, co masz. Co Bóg uczynił wcześniej, co Bóg czyni dziś i co Bóg uczyni za chwilę. Nasz Bóg jest miłosierny i hojny. Hojny w dawaniu. Pomyśl nad tym. Bądź wdzięczny. Moi kochani, proszę, powstańcie teraz. Pomódlmy się i podziękujmy Bogu. Miejmy taką króciutką chwilkę, aby każdy z nas indywidualnie w duchu podziękował Bogu, bo mamy wszyscy za co dziękować Bogu. Później pomodlimy się i podziękujemy wspólnie razem. Panie Jezu, Boże Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że jesteś. Dziękuję Ci, Panie, za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Boże, za Jego ofiarę, za Jego zbawienie, za Jego zaopatrzenie, za odkupienie. Jest tak wiele rzeczy, Panie, za które możemy Ci dziękować. I Panie, proszę Cię, abyś włożył w nasze serca takie pragnienie wdzięczności, abyśmy nigdy, Panie, nie zapominali o tym, co Ty dla nas uczyniłeś i co czynisz, aby nasza wdzięczność, nasze wdzięczne serca, Panie, codziennie wołały do Ciebie, żebyśmy, Panie, żyli Tobą i dla Ciebie, pełni wdzięczności, pełni nadziei, pełni zaopatrzenia. Panie, ja Ci dziękuję. Dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest. Za każdą osobę, która jest przed ekranami naszego telewizora, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za miejsce, w którym nas postawiłeś. I proszę, Panie, wybacz nam naszą czasami niewdzięczność. To, że czasami zapominamy. Patrz, Boże, na nasze serca, bo Ty badasz serca, Panie, i jego głębokość. I prosimy Cię, Duchu Święty, zapieczętuj w naszym sercu wdzięczność. Od dziś, teraz i na wieki wieków. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.